Dobry wieczór, Wojciech Suleciński. Witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Moim dzisiejszym gościem jest dr Arkadiusz Kazański z Instytutu Pamięci Narodowej. Porozmawiamy oczywiście o stanie wojennym, o grudniu 1981 roku, ale podejrzewam, że pewne wątki będą nas skłaniały do tego, żeby porozmawiać także o wydarzeniach wcześniejszych i późniejszych. Choć tutaj odnoszę też wrażenie, że ważnym doświadczeniem dla Pomorza są te rzeczy i te rocznice, które jeszcze przed nami, czyli rok 70, który dla bardzo wielu ludzi, którzy pamiętają zarówno stan wojenny, jak i chociażby wydarzenia sierpnia 80 roku, był pewnego rodzaju, czy to drogowskazem, czy przestrogą, czy w każdym razie ważną lekcją historii. O tym wszystkim dzisiaj spróbujemy porozmawiać, no ale jednak zaczniemy od grudnia 81 roku, od prowadzenia w Polsce stanu wojennego. Pewien wątek mnie zainspirował, rozmawialiśmy niedawno w telewizji na temat tych wydarzeń. Pomyślałem sobie, że może od niego zacznijmy, bo on paradoksalnie w pamięci ludzi, oprócz tej słynnej opowieści o Teleranku, zaczyna zajmować centralne miejsce. Czyli jeśli mamy opowiedzieć coś o tamtym czasie, to mówimy o bardzo trudnej sytuacji gospodarczej. Ona oczywiście, jak się wydaje, była spowodowana po prostu niewydolnością systemu politycznego i tak naprawdę pierw sprokurowała sierpień 80 roku, a potem, mówiąc najkrócej, stała się pewnego rodzaju bronią propagandową w konfrontacji pomiędzy, no mówiąc najkrócej, partią a Solidarnością.
Tak, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, właściwie dobry wieczór, bo mamy wieczór dzisiaj. Tak, panie redaktorze, to prawda, ta cała historia jest bardzo złożona. Będziemy rozmawiać, mam nadzieję, starczy nam czasu na temat i grudnia 70 roku jeszcze, bo nie da się też, wydaje mi się, mówić, tak jak pan słusznie zauważył, o sierpniu 80 i potem w konsekwencji o stanie wojennym, bez grudnia 70, bez sierpnia. Ale tak, wracając do tych kwestii ekonomicznych, gospodarczych, one były rzeczywiście tym orężem władz, ogólnie mówiąc, oczywiście władz czy architektów stanu wojennego, że no, sytuacja gospodarcza jest tak bardzo trudna w 81 roku i oczywiście na skutek działalności Solidarności w takiej najgłębszej mierze, najgłębszej warstwie, najszerszej warstwie, najbardziej szerszym pojęciu, na skutek też tych żądań płacowych, postulatów zgłaszanych od sierpnia, a właściwie od lipca 80 roku, bo jeszcze były, zanim wybuch sierpień, to były strajki też w lipcu 80 roku i rzeczywiście ta sytuacja gospodarcza, ona była trudna, bo ona tak naprawdę zaczęła się pogarszać w czerwcu 76 roku. To doszło wtedy do próby ratowania jeszcze tej sytuacji poprzez podwyżki cen. Pamiętamy Radom, Ursus. Ale też tutaj w Gdańsku były strajki, w Stoczni Gdańskiej w czerwcu.
Władza się cofnęła i paradoksalnie doprowadziła gospodarkę kraju do jeszcze gorszego stanu. Czyli mówiąc najkrócej, Polacy mieli trochę za dużo pieniędzy, jak na ilość towarów, których było coraz mniej na rynku.
Tak, no był problem na przykład w Tczewie w lipcu 80 roku. Tam też strajk, dlatego w Polmo wybuchł, ponieważ dosyć dobrze zarabiano. Ale był problem w Tczewie, na przykład, że po pracy próbowano pójść do sklepu mięsnego, a tam, jak to się mówi, puste haki i może ocet jeszcze stał na półkach i był problem, żeby w ogóle no, coś z tymi pieniędzmi zrobić. Tak samo w stoczni też pracowano, mówiono, że stocznia to Kanada, zarabia się bardzo dobrze, no ale też tam zapominano, że w stoczni przecież pracowało się od szóstej często do, no od szóstej do produkcja, od szóstej do szesnastej, często do osiemnastej, wszystkie soboty pracujące to było kupione, te zarobki powiedzmy troszkę wyższe niż taka średnia tutaj w Trójmieście, ale potem co z tymi pieniędzmi zrobić? Nie ma na rynku deficyt, trzeba stać w kolejkach, mięsa nie ma, artykułów spożywczych nie ma, mebli nie ma. Rozbuchane trochę te aspiracje takie konsumpcyjne poprzez te inwestycje w pierwszej połowie lat 70. i potem nagle to się kończy w drugiej połowie lat 70. przychodzi kryzys, nie ma, są zarobki, ale jest już inflacja i tak dalej. No i potem są te strajki, to dążenia, nakręca się ta spirala żądań, postulatów.
Paradoksalnie władza potrafiła umyć ręce trochę od tego stanu, mówimy o jesieni 81 roku, i narzucić społeczeństwu taką narrację, która miała jakby dwa aspekty. Ten jeden wprost, czyli przerzucanie odpowiedzialności na Solidarność, a drugi taki cichy, który mówi na zasadzie takiej, wszyscy jesteśmy już tym zmęczeni. Słynne hasło jesieni 81 roku, które miało powiedzieć chyba Polakom coś takiego, że co prawda wasze postulaty, postulaty Solidarności są jakoś ważne, ale w okolicznościach, w których żeśmy się znaleźli, czyli takiej zupełnej gospodarczego rozkładu państwa, odłóżmy je jakby na plan dalszy. Ratujmy, co się da uratować. No i to jest oczywiście to hasło, które władza próbuje wprowadzić. Próbuje też oswoić ludzi z ludźmi w mundurach, bo jest też pewnego rodzaju prawdą, że generał Jaruzelski miał po tej swojej stronie kilka kłopotów. Tym jednym z kłopotów był rozpad Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Trzeba było, mówiąc najkrócej, na powrót zbudować tego rodzaju, że tak powiem, siłę, która będzie w stanie rzeczywiście z Solidarnością te konfrontacje wytrzymać. Jak rozumiem, tę dość rozpaczliwą korespondencję generała Jaruzelskiego, która po latach została ujawniona z towarzyszami radzieckimi, generał Jaruzelski nawet w sprawie wojska nie był do końca pewny, czy może liczyć na jego stuprocentową lojalność, ale udało się zbudować taki blok składający się z wojska, zmilitaryzowanych struktur bezpieczeństwa, tutaj rola generała Kiszczaka jest nie bez znaczenia, i mówiąc najkrócej, jakiejś resztki partii, która została, mówiąc najkrócej, zasilona towarzyszami w mundurach. Ci towarzysze w mundurach wyruszają też na ulice miast, bo mają jako na razie przedstawiciele, jak rozumiem, administracji rządowo-wojskowo-partyjnej uporządkować sytuację dystrybucji właśnie owej żywności i tego wszystkiego, co brakuje.
Tak, to no, te grupy operacyjne czy terenowe, jak to się tam nazywało, miały teoretycznie z definicji właśnie zadbać o to, żeby te produkty były redystrybuowane w sposób prawidłowy, żeby nie było gdzieś tam takich nadużyć i tak dalej, ale tak naprawdę chodziło o to, żeby rozeznać sytuację w zakładach pracy, gdzieś w tych ośrodkach miejskich, skupiskach, w takich ważnych węzłowych miejscach, no, gdzie oni mogli tym wojskowym okiem ocenić, zobaczyć, zorientować się, jak wygląda sytuacja, żeby potem w momencie już przygotowywanej od października, od jesieni 80 roku akcji wprowadzenia stanu wyjątkowego, najpierw mówiono o stanie wyjątkowym, potem pewnie dla przestraszenia, dla takiego jeszcze bardziej takiego zrobienia większego wrażenia, przemianowano to na stan wojenny. No i tak, i te grupy terenowe, operacyjne, one to zadanie wypełniły dobrze, to rozeznanie zostało zrobione, to się przydało w momencie wprowadzania stanu wojennego. No też to, co pan redaktor mówił, to przerzucanie odpowiedzialności na Solidarność, to jakby tylko sierpień minął, chwilka takiego odpoczynku, trochę zadyszki tego obozu rządzącego, partyjnego, trochę defensywy.
Też krótkotrwałego okresu fascynacji porozumieniem, bo odnoszę wrażenie, że był taki okres po 80 roku, kiedy jakaś część aparatu partyjnego zaangażowała się w, no mówiąc najkrócej, w tak zwaną linię porozumienia. Przy czym niektórzy towarzysze robili to, jak rozumiem, koniunkturalnie. Niektórzy z przekonaniem, no, mamy tutaj przykład Tadeusza Fischbacha na Pomorzu, który robi wrażenie człowieka dość konsekwentnie próbującego iść tą linią, która staje się coraz słabsza w miarę przebiegu tych 16 miesięcy, bo okazuje się, że no właśnie ten plan siłowego rozwiązania zaczyna zastępować taką próbę dialogu i jakby pewnej gloryfikacji dialogu ze stroną społeczną. No ale też pamiętajmy o jednym wątku, który jest też ważny, o którym często się zapomina, że mundur żołnierski w Polsce roku 81 wzbudza jeszcze wciąż pozytywne konotacje. Więc w tym sensie generał Jaruzelski miał rację, że ta operacja z jednej strony przez strachu stan wojenny, ale z drugiej strony oparcia się na jednej z nielicznych instytucji w PRL-owskim państwie, która obdarzana jest jakimś stopniem zaufania. I to, co ciekawe, mimo doświadczenia roku 1970 i udziału wojska w masowym mordowaniu robotników na ulicach miast.
Tak, czynnego udziału wojska, o tym się zapomina, tak? Bo rzeczywiście ciągle się powtarza te frazy o właśnie szacunku do munduru i tak dalej, że polskie wojsko jest z nami. Nawet robotnicy w tych strajkujących zakładach mówili, że milicji się nie poddamy w porcie na przykład gdańskim, ale niech przyjdzie wojsko, no to my tam wtedy zakończymy strajk, nie? A przecież no, w grudniu 70 wojsko czynnie brało udział w pacyfikacji strajków. Ja myślę też o tym wojsku, o udziale wojska, to też może też rzeczywiście ten taki respekt, szacunek, jakbyśmy to nazywali, do munduru i tak dalej, tej historii też i tak.
Odnoszę też wrażenie, ważnym elementem tej układanki jest to, że mówiąc najkrócej, do milicji trzeba było się zapisać. Tymczasem duża część obywateli Polski jednak w mundurze ten rok czy dwa przesłużyła.
Tak.
W związku z tym zupełnie inaczej podchodzono do wojska, a z kolei co do tej ideologii wewnątrz wojska, co do tego, czy ona będzie lojalna wobec partii, no to właśnie te wątpliwości najlepiej uosabiała kwestia przedłużenia służby wojskowej temu rocznikowi, który normalnie musiałby odejść z wojska w 81 roku. Generał Jaruzelski wstrzymał zwolnienie do domu dużej części żołnierzy i mówiąc najkrócej, to oni odegrali kluczową rolę w przeprowadzeniu, zresztą co by nie powiedzieć, niezwykle sprawnej operacji wprowadzenia stanu wojennego w
Polsce. Zgadza się. To też miałem mówić, to pan czyta w moich myślach, panie redaktorze, albo obydwoje znamy bardzo dobrze historię, bo właśnie też miałem powiedzieć o tym, że ten rocznik zostałby przetrzymany. To też pokazuje, że generał Jaruzelski do końca, mimo że wojsko, ale nie był pewny tych młodych roczników. No w sumie z jego punktu widzenia miał rację, to logiczny był logiczny wniosek.
Ci, co strajkowali w sierpniu 80, nie byli tak pewni jak ci, których ominęło to wszystko.
Tak, ale też my, mimo tego, że on jakby to wszystko przygotował, też mamy przecież do czynienia z wycofaniem tych oddziałów wojska spod stoczni, które tam te czołgi zostały obklejone.
Uległy
demoralizacji, zostały obklejone, bo może tutaj nie wszyscy słuchacze pamiętają, czy wiedzą, że obklejono czołgi nalepkami Solidarności, zapraszano tych żołnierzy do stoczni na ciepłą zupę i tak dalej. I jakby no doszło do takiego zbratania się, powiedzmy, z tym
ludnością. Trochę przypominały Pragę roku 68, taką dyskusję pomiędzy robotnikami a żołnierzami i okazało się, że aby rzeczywiście przeprowadzić sprawnie stan wojenny, paradoksalnie trzeba izolować obie grupy od siebie. Czyli mówiąc najkrócej, wojsko powinno z marszu wejść do pacyfikowania zakładów, a nie blokować je, bo wtedy ulega łatwo demoralizacji, dlatego że mówiąc najkrócej, spotyka po drugiej stronie podobnych do siebie ludzi i może rzeczywiście być ten głos dyskusji, który prowadzi do tego, że wojsko nie ma już pewności, czy po drugiej stronie rzeczywiście są jacyś ekstremiści i wrogowie.
Czy Niemcy na przykład, którzy chcą odebrać.
No, to 70. rok się kłania. 70. rok się kłania, kiedy to rzeczywiście jednostki wojskowe kierujące się do Gdańska były karmione ideologią, że mamy do czynienia z buntem Niemców gdańskich, co zresztą dla mnie jest bardzo ciekawym dowodem na to, jak bardzo Polacy w roku 1970 niewiele wiedzieli o swoim kraju. Czyli przekonanie, że jacyś Niemcy jeszcze są w Gdańsku, dla dużej części ludzi, którzy mieszkali wtedy w Polsce, było zupełnie brzmiące wiarygodnie. No, to ciekawe, prawda, że, to... nie mieliśmy takiej świadomości, że Niemców tak naprawdę z Gdańska wygnano w latach 46-47 i że sytuacja jakby tego Gdańska jest zupełnie inna.
Ale... Że już nie ma kogo straszyć Niemcami tutaj w Gdańsku.
Znaczy,
prawda?
Nie ma Niemców, żeby nimi straszyć.
No, bo tak.
Wróćmy w takim razie jednak do tego wątku straszenia. Bo jeśli miałbym powiedzieć, czym straszono aparat partyjny, milicyjny i wojskowy w roku 81, to straszono samosądami Solidarności. To był bardzo ciekawy wątek. Oczywiście po stronie Solidarności, jak patrzeć na różnego rodzaju pisemka, byli ekstremiści, którzy, mówiąc najkrócej, niespecjalnie szanowali słowa i mówili różne rzeczy. No ale jednak, przepraszam bardzo, nikt nie mówił o maniu komunistów, jeśli już to mówiono o ich osądzeniu. Gdy tymczasem w tej ideologii, którą próbowano jakby wkładać do głów tym ludziom, którzy mieli odegrać ważną rolę we wprowadzaniu stanu wojennego, pojawia się ten wątek, że wy musicie bronić siebie i swoich rodzin.
Tak, no ten wątek tak zwanych list poskrypcyjnych rzekomo, które mieli tworzyć działacze Solidarności. Oczywiście to jest totalna bzdura i wiemy, ale no to miało spełnić to zadanie przestraszenia jakby też tej kadry członków partii też, żeby oni też zwarli szeregi. Pan redaktor mówił wcześniej o pewnym takim rozprężeniu w łonie partii przez cały właściwie okres tak zwanego karnawału Solidarności, chociaż ja bardziej wolę mówić o rewolucji Solidarności, rewolucji społecznej. Nie? Dopiero na jesieni 81 roku widać jakby tą zmasowaną taką, chociaż te konflikty, inspirowanie różnych konfliktów, różnic i tak dalej, tych strat lajków i prowokowanie różnych akcji protestacyjnych, żeby potem móc zwalić winę, mówiąc kolokwialnie, na Solidarność, że tam wy znowu tutaj protestujecie, nie można normalnie żyć w tym kraju, nie można pracować, ludzie chcą pracować, a wy ciągle tutaj chcecie strajkować i tak dalej. Wiadomo, część niektórych takich działaczy to musiał Wałęsa, Gwiazda jeździć po kraju i trochę gasić te strajki, żeby tam nie w każdym regionie z byle powodu, że tak powiem, już mówiąc ogólnie, nie, tych strajków nie zaczynano. Ale rzeczywiście tutaj ta rola, no propaganda władz, żeby przedstawić Solidarność w jak najgorszym świetle, jako tę siłę anarchizującą kraj i tak dalej. No i potem rzeczywiście zwarcie szeregów w partii, przestraszenie, żeby pokazać ten wróg, tutaj jest, mamy zewnętrznego wroga, zobaczcie, chcieliście się tutaj z nimi bratać, może chcieliście iść tam na jakieś pojednanie z tą Solidarnością, nawet strajkowaliście w marcu 81 roku z Solidarnością w tych zakładach. Widzę strajk ten generalny, który miał być, nie? Kryzys bydgoski. Zobaczcie, oni tutaj chcą objąć władzę, chcą was osądzić wszystkich, nie tylko tych, którzy są odpowiedzialni za grudzień 70, ale też takich zwykłych was, którzy tam normalnie pracujecie, jesteście w partii, no i jakieś listy powstają podskrypcyjne. My musimy zrobić z tym, krótko mówiąc, porządek, nie? Ale jeszcze bym chciał tylko na chwilkę wrócić do, bo to też, żeby to mi nie umknęło, panie redaktorze, że to wojsko, to też pokazuje, że generał Jaruzelski oparł się na wojsku, wprowadzając stan wojenny. Oczywiście też trochę na milicji i aparacie bezpieczeństwa, ale to też pokazuje klęskę, moim zdaniem, całego aparatu służby bezpieczeństwa w tym okresie 80-81, że ten aparat, wbrew temu, co się tam ciągle mówi, że tutaj SB-cy robili Solidarność, w ogóle tą całą te strajki jeszcze, nie daj Boże.
Manipulowali rzeczywistością.
Tak, manipulowali rzeczywistością i potem no cały czas ci agenci rzekomi w czołówce Solidarności tutaj działali. To mimo tych głosów, ja uważam, że jednak ta bezpieka nie miała wpływu takiego ogromnego na Solidarność, bo po prostu generał Jaruzelski uznał, i to jest tutaj, to pokazuje dobitnie dowód, że uznał, że z siłami bezpieki, milicji nie jest w stanie przeprowadzić tej akcji, potrzeba coś więcej, potrzeba wojska.
Odnoszę też wrażenie, że tutaj ważnym wątkiem, jeśli chodzi o generała Jaruzelskiego, no było jednak przejęcie pełnej kontroli nad tym aparatem, bo on miał takie poczucie, że no na przykład generał Milewski nie jest jego sojusznikiem, a dopiero generał Kiszczak jest osobą, która jest w stanie ten aparat bezpieczeństwa doprowadzić do takiego stanu, w której on będzie, mówiąc najkrócej, działał pod rozkazami generała Jaruzelskiego. To też pewnie ważny wątek. Ale zaczęliśmy mówić o Solidarności, bo to też jest ciekawe. No ja mam takie wrażenie, że jednak od zjazdu coś w tym mechanizmie działania Solidarności zaczyna się zacinać. Mówiliśmy o tym, że władza prowokuje, ale też i odnoszę wrażenie, Solidarność daje się prowokować. Mamy też takie wrażenie, że chyba mimo umocnionej z pozoru pozycji Lecha Wałęsy po zwycięstwie na zjeździe w głosowaniu na przewodniczącego, Solidarność przestaje mówić tak do końca jednym głosem po zjeździe Solidarności jesienią 81 roku. Oczywiście są te ważne takie wydarzenia, ale jak się wydaje, to z tych wydarzeń to właśnie generał Jaruzelski wychodzi zwycięsko. Przypomnijmy spotkanie Glemp Jaruzelski-Wałęsa, takie symboliczne. I ono, mówiąc najkrócej, w tej ideologii, w tej narracji, jakbyśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, którą próbuje prowadzić generał Jaruzelski, zaczyna odgrywać taką rolę, no patrzcie, żeśmy próbowali iść na pojednanie, żeśmy się spotkali. No a potem ujawnienie taśm z Radomia, z posiedzenia Komisji Krajowej, gdzie tam Wałęsa sam mówi, że będziemy się targać po szczękach. No i władza ma jakby swoją narrację, czyli opowieść o
pretekst.
Tym... Pretekst doskonały to powiedzenie, że myśmy szli na zgodę, a ta druga strona do tego nie była zdolna. No i mówiąc też najkrócej, Solidarność nie jest w stanie narzucić swojej narracji. Oczywiście ważną rolę odgrywa brak dostępu do środków masowego przekazu, co jest ważnym postulatem od zjazdu, a nawet wcześniej. Ale to jest też pewien problem, że oni rzeczywiście tracą jakąś taki element prowadzenia tej historii.
Tak, to też pan redaktor bardzo dobrze zauważył, bo to no Solidarność też była targana tymi wewnętrznymi konfliktami bardzo mocno przecież, nie? Tutaj choćby na tym gdańskim podwórku, ale to też oddziaływało oczywiście ze względu na wagę osób, które brały w tym konflikcie. Myślę o Lechu Wałęsie, Annie Walentynowicz, tym samym gwiazdozbiorze, nie? Że no, żeby właściwie no, od konfliktu do konfliktu, od grudzień 80 rok, sprawa pomnika, potem kryzys marcowy, wewnętrzny, znowu odwołanie Anny Walentynowicz, spory i tak dalej. W innych regionach podobnie, różnice charakterów, różnice osobowości tych przywódców, w Łodzi na przykład, na Górnym Śląsku, gdzieś tam jeszcze indziej, ta dynamika, ta mówi się, że to na skutek tego odwołania strajku generalnego w marcu 81 roku, ale ja myślę, że to jednak te wewnętrzne konflikty rozbiły tą wewnętrzną, tą dynamikę, tą aktywność Solidarności, że trzeba było tą aktywność jednak kierować nie na te sprawy takie najważniejsze, gdzieś tam iść, próbować iść w jednym kierunku, ale jakby zmagać się ciągle we własnym takim zgromadzeniu, tak jak na zjeździe regionalnym Solidarności, że doszło no do wręcz takich no, konfliktu między Gwiazdozbiorem a tutaj osobami sprzyjającymi Lechowi Wałęsie i nie było potem, to jakby obydwie strony mówią, że potem nie było czasu na pracę, tak? Bo trzeba było ciągle odpowiadać na te zarzuty, a co wy na przykład tam z tą Anną Walentynowicz robicie, nie? I trzeba było odpowiadać. Z kolei Wałęsa w drugą stronę musiał się zmagać, nie mógł prowadzić związku, bo ciągle był jakby intagowany o sytuację Anny Walentynowicz i tak dalej, nie? I to potem, no... Może to jest jakby naturalna jakby historia każdej organizacji, gdzie są ludzie i oni wchodzą ze sobą w relacje, że są różni.
No tak, ale też ważnym elementem było też to, że właściwie też zgubił się gdzieś ten cel strategiczny. No, pamiętajmy, że jednak na przykład środowisko KOR-u próbowało organizować jakieś rzeczy, które miały prowadzić do takiej przemiany głębszej. No, mówiono o zorganizowaniu wyborów samorządowych, o całej masie różnych spraw, nowe inicjatywy polityczne, które gdzieś powstają pod osłoną Solidarności, ale trochę jednak na jej marginesie, tworzenia tych klubów, które miały stanowić na jakieś takie polityczne zaplecze dla Solidarności, a być może nawet być jakąś rodzajem jakby kolejnego etapu zmian, które następowały, a równocześnie mamy takie spektakularne wydarzenia, wobec których Solidarność nie jest w stanie zająć już takiego zdeterminowanego stanowiska. No, przypomnijmy sprawę szkoły pożarniczej w Warszawie, która, jak wszyscy mówią, była taką próbą generalną. Na oczach tłumu warszawiaków, na oczach działaczy Solidarności i NZS-u, którzy jakby udzielili gwarancji bezpieczeństwa młodym studentom tej szkoły pożarniczej, władza pokazała, że siła jest jednak ostateczną bronią w tego typu rozwiązaniu.
Tak, tak. No potem od jesieni 81 roku właściwie Solidarność mogła jedynie apelować, wydawać kolejne odezwy i tutaj władza się już zupełnie nie przejmowała sytuacją. Rzeczywiście ten przykład tej ataku na tych strajkujących studentów jest bardzo, bardzo dobry, bardzo też czytelny, taki obrazowy, że No Solidarność straciła zęby, mówiąc szczerze, wtedy już na jesieni 81 roku i nastąpiła też inflacja tych ciągłych właśnie akcji protestacyjnych, podejmowanych strajków, protestów, odezw. Jakby już potem nie miała, związek nie miał, jakby nie potrafił zaproponować czegoś takiego, które by przekonało społeczeństwo, bo też już to zaufanie społeczeństwa stopniowo zaczynało spadać do związku, ta aktywność się zaczęła wygaszać, dochodziły różnice zdań, ale też Solidarność nie potrafiła zaproponować czegoś, żeby jakby wejść w te relacje na nowo, w relacje z władzami, tak? Żeby tą siłę jakoś wywrzeć nacisk, spowodować zmiany, ustępstwo i tak dalej. A może też dlatego nie potrafiła, że władze były już zdecydowane na to, żeby wprowadzić stan wojenny i tutaj jakby kończyły te przygotowania na jesieniu 81 roku, po prostu finalizowały swoje przygotowania do przeprowadzenia tej akcji.
Mówiliśmy o listach proskrypcyjnych, to odnoszę wrażenie, że jeśli listy proskrypcyjne Solidarności były fikcją, to listy aresztowań i internowań działaczy Solidarności okazały się prawdą. Jest noc grudniowa, jest przeprowadzona wielka operacja wyeliminowania większości wiodących działaczy Solidarności i organizacji opozycyjnych. Operacja, która właściwie pozbawia dużą część organizacji związkowych przywódców.
Tak, no ta operacja, to warto też zaznaczyć, że rozpoczęła się operacja przygotowywania tych list działaczy niezależnych związku, z którymi władza podpisała porozumienie, uznała go za legalny i tych ludzi uznała za legalnych. To dwa miesiące później, po sierpniu, w październiku zaczęły już powstawać te pierwsze listy, oczywiście w ukryciu i nikt o tym nie miał wiedzieć. Powstawały te listy działaczy niezależnych, których trzeba aresztować i pozbawić wolności właśnie w momencie wprowadzenia tego stanu wyjątkowego.
Wtedy nie, się zresztą mówiło... patrzę na taki druk decyzji o internowaniu i warto podkreślić, że ten druk zawiera wszystkie elementy napisane na maszynie. Jedyne, co trzeba było dopisać, to tak naprawdę dopisać datę.
Tak.
To bardzo charakterystyczne w tej historii.
No, wszystko było gotowe.
Wszystko było gotowe, zapięte. Tylko trzeba było napisać 13 grudnia 1981.
Tak, no te listy tak ogólnie modyfikowano, bo to w miarę tam od października do jesieni 80, od października 80.
Niektórzy uratowali się dzięki temu, że mienili za adres pomiędzy powstaniem swojego dokumentu internowania,
na przykład
momentem, kiedy doszło do wprowadzenia w życie tej operacji.
Tak, tam też oni mieli też bałagan w tych listach, bo na przykład niektóre osoby zmarły w tym okresie 80-81, a były na listach osób przeznaczonych do internowania i SBC-y przychodzili w nocy z 12 na 13, a okazało się, że osoba, po którą przyszły, już na przykład nie żyje. No i część osób uniknęło szczęśliwie tego internowania, bo może nie było w domu, czy była też ostrzeżona. Ale rzeczywiście, no, to też pokazuje, bo się mówi, że chciano gospodarkę bronić, chciano by tą uchronić bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, zewnętrzne, straszono oczywiście tą interwencją sowiecką, ale równocześnie wprowadzono intensywne przygotowania do aresztowania tych działaczy, internowania i tak dalej. Także to też jeden jest tych z elementów, które jasno pokazują, że władza nie chciała tego porozumienia wtedy w 80.
Bała się tego, że może się ta operacja nie udać. To jest jedyna rzecz, którą tak naprawdę po ujawnieniu dokumentów tych, które poprzedzały wprowadzenie stanu wojennego, odkrywamy. Tak naprawdę.
No i tak, bo liczono się. Solidarność, 10 milionów członków, potężna siła. Nie wiadomo było, jak generał Jaruzelski się obawiał, czy to się właśnie uda wprowadzić, przeprowadzić, uda się...
Choć tutaj też ciekawym wątkiem jest to, że Solidarność mimo tych wszystkich ostrzeżeń, nawet tych związanych z ostatnimi dwoma dniami, czyli posiedzeniem Krajowej Komisji, które odbywało się w sali BHP Stoczni 11 i 12 grudnia, tam też pojawiały się te ostrzeżenia, tam nawet w dyskusji pojawiają się te głosy mówiące o wprowadzeniu militaryzacji zakładów albo jakiegoś stanu wyjątkowego, to odnoszę takie wrażenie, że poza nielicznymi przykładami jak ten wrocławski z pieniędzmi, takich przygotowań prowadzonych na wielką skalę, jeśli chodzi o to, co się stało, Solidarność nie prowadziła, co zresztą trochę też pokazuje, że zarzuty wobec Solidarności jako takiej siły powstańczej są nieuzasadnione.
Tak, no Solidarność zawsze wyzywała jednak do tych do prowadzenia konfrontacji w sposób pokojowy, wymiany
zdań. Też, co ciekawe, do takiej przywykła już do działalności jawnej. Tak, odnoszę wrażenie, że coś, co stanie się potem konspiracją przeciwko stanowi wojennemu, będzie musiało powstawać właściwie od nowa.
Tak, trzeba było się uczyć tego od nowa, wracać do tych wzorów jeszcze z okupacji 39-45, ale faktycznie no, Solidarność była tym ruchem pokojowym. Co tak naprawdę mogło zaproponować, jeśli nawet słyszano o tutaj prowadzeniu intensywnych takich przygotowań militarnych do wprowadzenia jakiejś takiej, jeszcze wtedy nie wiadomo było jakiej akcji, nieokreślonej do końca, co mogła Solidarność zaproponować, tak? Oprócz takiego buntu, strajków, to też zaproponowano, tak? Już nie na taką skalę jak w sierpniu 80, ale też chwała tym ludziom za to, że byli w stanie by zaryzykować nawet życie, więzienie.
Tutaj mamy też, co ciekawe, przykład geografii, bo co ciekawe, ten opór wobec wprowadzenia stanu wojennego okazał się najsilniejszy na Śląsku i w Zagłębiu, które nie miały tego doświadczenia, które związane jest z rokiem 80 i przede wszystkim rokiem 1970. To bardzo ciekawe, że wybrzeże, które było tym zaczynem wielkich zrywów narodowych i robotniczych w latach 70-80, znacznie słabiej zareagowało niż właśnie ten Śląsk, który wykazał ogromną determinację. No, to, że doszło do tej krwawej rozprawy w kopalni Wujek, no też świadczyło o sile oporu.
Tak, ale może też świadczyło, wydaje mi się, bardziej jednak o takim zdeterminowaniu władz do przeprowadzenia tej akcji o stanie wojennym i użyciu akurat na nieszczęście tej kopalni Wujek i tych górników tam strajkujących, użyciu jako tego przestrachu dla innych, tej przestrogi, żeby jednak nie próbować strajkować dalej.
I to
zadziałało, panie redaktorze, bo potem już jak były informacje o Wujku, rzeczywiście te strajki zostały wygaszone w większości miast. No tam jeszcze kopalnia...
Piast i Ziemowit, które są tymi kopalniami, które do świąt się bronią.
Chyba nawet do Sylwestra któraś kopalnia, już nie pamiętam, albo Piast, albo Ziemowit tam pod ziemią spędzili właśnie, chyba do Sylwestra. Ale, bo to byli też górnicy, prawda? Ale oni też... Oni może nie mieli tego doświadczenia sierpnia takiego, ale mieli taki bardzo intensywne kilka dni pod koniec sierpnia i na początku września, gdzie też tam doszło do podpisania tych porozumień jastrzębskich, tak? Tam ogromna siła nagle wybuchła znikąd, można powiedzieć. Bo tak jak pan powiedział, nie było tego grudnia 70 i lata 70, no górnicy się mówiło, że tam no wspaniale mi się powodzi, bo tu Edward Gierek jest od nich i on tam dba. Rzeczywiście, oni byli beneficjentami tej przemiany gospodarczej.
Choć ja odnoszę cały czas wrażenie, że jak mówimy o tym, że ktoś był beneficjentem w czasach PRL-u, to ta beneficjum polegało na tym, że miał trochę lepiej niż inni.
Tak, jedynie. Właśnie, bo to może złego słowa użyłem, że to się kojarzy, że powodziło mi się bardzo dobrze. Oczywiście to było kupione bardzo dużym wysiłkiem, wiadomo, praca na kopalni, ten
czterobrygadowy
system i właściwie żadnego dnia wolnego, bo to też w niedzielę trzeba pracować i ten, znamy to z filmów Kazimierza Kuca na przykład, tą sytuację, chociaż w stoczni ja pracowałem, był górnik, jeden z nami pracował na statku i on mówił, że w stoczni jest o wiele trudniej się pracuje niż na przykład w kopalni, na statku, gdzie się buduje na pochylni, czy potem już na wodzie, gdzie stoi statek. W tej fazie budowli, także to, chociaż ja nie wiem, nie mam porównania, bo nie pracowałem w kopalni, ale tak ten górnik opowiadał. No tak, i co możemy powiedzieć, te intensywne, chociaż ja bym tutaj też jednak, tu było, To był mróz, zima, całe prawodawstwo specjalne, wojskowe.
To prawda. Była też niedziela, co ciekawe, dlatego że trzeba powiedzieć, że tak naprawdę do tych zakładów ludzie wracają dopiero często w poniedziałek. Ten jeden dzień, kiedy człowiek oswoił się z tym, że na każdej rogatce stoi patrol z transporterem opancerzonym, z karabinem maszynowym wyciągniętym na zewnątrz, że ludzie są kontrolowani, no miał pewne znaczenie dla tego, żeby poczuć, że kraj został jednak przez władzę no autookupowany, tak to chyba trzeba powiedzieć.
Tak, tak. No i ludzie, no tak normalni, zwykli, no co mieli jakby do zaproponowania przeciwko czołgom i uzbrojonym żołnierzom?
Choć ta odpowiedź z sierpnia, czyli że nie wychodzimy na ulicę, a strajkujemy w zakładach pracy, była jednak wciąż w zasięgu ręki i ją podjęto, ale skala tych strajków, no właśnie może ze względu na zimę, może też ze względu na tę atmosferę, która poprzedziła, o której żeśmy sporo mówili, skala tych strajków właśnie poza Śląskiem była znacznie mniejsza niż
tak, tylko panie redaktorze, to jest bardzo dobrze to też zauważyć, że też w sierpniu 80 roku też nie od razu, pierwszego dnia nie było 800 zakładów w Międzyzakładowym
Komitecie. To prawda, był czas na to, żeby
tak,
to narosło.
Jakby to rosło z dnia na dzień, a taki falowy by już nieograniczony przypływ tych strajkujących zakładów nastał, kiedy Jagielski pierwszy raz przyjechał do stoczni i już tak było wiadomo, że...
Ustępstwa władz potęgowały tak, siłę strajku.
Tak, tak, tak. Chociaż do przyjazdu Jagielskiego było tam ponad 300 zakładów, ale po przyjeździe Jagielskiego nastąpiła ta druga fala, taka bardzo taka intensywna. I też my jakbyśmy, być może, gdyby pozwolono strajkować tutaj w grudniu, ale to już oczywiście historia alternatywna, ale też chciałem pokazać, że też jeszcze w sobotę 16 sierpnia to było tam 20-30, kilka dni strajkowano w sierpniu i było tam 40 może zakładów w tym MKS-ie i to też nie od razu też...
Tutaj mamy taką sytuację, że kolejne noce 15 na 16 tu na Wybrzeżu oznaczają pacyfikację kolejnych zakładów, próbę pacyfikacji Stoczni Gdańskiej. Co ciekawe, tu znowu mówimy też o kwestii ważnej, czyli tym, że te kolejne tłumione strajki, czy też rozpraszane strajki powodują kryzys przywództwa, bo ogromna część przywódców strajku z Lechem Wałęsą, Andrzejem Gwiazdą i innymi przywódcami, nawet tych skłóconych frakcji, zostają internowani. Nieliczna grupa działaczy unika tego internowania, ale też potrzebuje, jak rozumiem, czasu do tego, żeby powstało coś takiego jak Tymczasowa Komisja Koordynacyjna. To tak naprawdę jest pieśń przyszłości z perspektywy grudnia 81 roku. To jest raczej ta opowieść już o tej konspiracji przeciwko stanowi wojennemu, której się trzeba było na nowo uczyć w następnych tygodniach i miesiącach.
Tak, no znaleźć się w nowej sytuacji zupełnej, tak? Bo tutaj działaliśmy legalnie, przyszedł stan wojenny, są aresztowania, protesty, jest internowania i teraz no, czy właściwie decydujemy się zachować to, co mieliśmy 80-81, Solidarność, czy zupełnie o tym zapominamy, tak?
Ważnym elementem było jednak ta legalizacja. Ja przypomnę, że chociażby w porcie gdańskim, gdzie jest tak kasygnowana pierwsza ulotka, to tamten Eugeniusz Szumiejko, członek Komisji Krajowej, jest ważnym integratorem. Warto powiedzieć, że jesteśmy legalni. My jesteśmy wciąż kontynuacją tej Solidarności. Potem fakt, że i Zbigniew Bujak, i Władysław Frasyniuk, i Bogdan Lis byli jednak też członkami Komisji Krajowej i naczelnych władz Związku, odegrało ważną rolę w legalizacji, czy też w legitymizacji właśnie Tymczasowej Komisji Krajowej.
Tak, no bo Bogdan Lis, znane nazwisko, ja pamiętam jeszcze z tych lat 80. tutaj z tych czasów podziemnych, że Bogdan Lis był taką legendą, ukrywał się i tak dalej. I Bogdan Borusewicz, tam też próbowano tą regionalną Komisję Koordynacyjną tutaj w Gdańsku tworzyć też... z tych działaczy takich, powiedzmy, bardziej znanych, bo i też próbowano dokoptować Stanisława Jarosza z Portu Gdańskiego, który kierował tam strajkiem w stanie wojennym i ukrywał się. Także no my, oczywiście nie wiemy, na jakiej zasadzie próbowano do końca też koptować tych działaczy, tworzyć tą organizację. Ona też nie miała takiego jednak uważam poparcia społecznego i nie do końca miała też takie rozeznanie, nie miała też, mówię o RKK, takiego wejścia w zakłady pracy, w te struktury, bo ten jakby podział, konflikty jeszcze z 80-81 jakby utrudniało potem wchodzenie tych działaczy do na przykład do Komisji Stoczniowej. To potem widać na tym proteście 1 maja 82, gdzie jest rozjazd. RKK wzywa, żeby jednak nie najwyżej ten 1 maja uczestniczyć, może pójść do kościoła na mszę, ale tam nie uczestniczyć w żadnych zgromadzeniach.
Tutaj zaczyna pan wątek, który jest trochę jakby puszką Pandory, bo zaczynamy rozmawiać o tym, co nastąpiło potem.
Same puszki Pandory otwieramy.
To prawda, bo tam jest i dużo sporów, i dużo konfliktów. No i jest przede wszystkim ta nadzieja, która towarzyszy grudniowi, czyli że zima wasza, wiosna nasza. Tak. To jest też bardzo ważny element. Wydawało się, że mimo tego, że Solidarność została zaskoczona i rozbita, to jest jeszcze gdzieś wciąż tą wielką potencjalną siłą. Okazało się, że na tej płaszczyźnie, jakiej to sobie wyobrażano, nie udało się, mówiąc najkrócej, tego zbudować. No jeśli już udało, no to tak naprawdę w zupełnie innej perspektywie, bo na kolejną wielką falę strajków trzeba było czekać do 1988 roku, a i tak była ona znacznie mniejsza niż w roku 80.
Tak, to już w 88 do głosu doszło to pokolenie młodsze, które pamiętało sierpień 80 jako młodzi chłopcy, którzy może jeszcze...
Jako legendę,
którzy by już, ale na tyle świadomi, że widzieli, co się dzieje, słyszeli. Oni często też potem w swoich świadectwach mówią o tym, że to bardzo wielką rolę odegrał w ich życiu sierpień i dlatego zaryzykowali 8 lat później. No tak, i potem rzeczywiście ta jednorazowa, powiedzmy, akcja, chociaż tych akcji takich protestacyjnych było trochę więcej, bo i też październik 82 rok po delegalizacji Solidarności, strajk.
Niezwykle zresztą odważny strajk w Stoczni Gdańskiej, gdzie ludzie, mówiąc najkrócej, po prostu wstrzymali się od pracy, co było zupełnie nową formą strajku. Dawniej jednak mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której zakład był okupowany, gdzie była taka sytuacja, w której jeden strajkujący wspierał drugiego, a tutaj to była to sytuacja taka, w której każdy odpowiadał za siebie. To było rzeczywiście trudne dla strajkujących. Tych prób oporu było dużo, ale władza, mówiąc najkrócej, po wprowadzeniu stanu wojennego już nie wymiękała.
Choć konsekwentnie też realizowała ten cel, który sobie założyła.
Choć jeśli już mamy stworzyć pewnego rodzaju pętlę na koniec naszego programu, to tego najważniejszego celu, który oficjalnie deklarowała w przededniu stanu wojennego i zaraz po jego wprowadzeniu, czyli naprawę polskiej gospodarki, okazała się być wyraźnie poza możliwościami władzy komunistycznej w Polsce, poza zdolnościami do przekształcenia gospodarki na coś nowego, ale też i okazało się, że Polska ugięła się pod sankcjami Zachodu, które zostały wprowadzone po stanie wojennym i tak naprawdę aż do roku 89 o naprawie polskiej gospodarki nie ma mowy. Dopiero tak naprawdę ta Polska zmieniająca się po 4 czerwca 89 roku może, mówiąc najkrócej, rozpocząć żmudną, trudną, kosztowną społecznie, ale drogę do naprawy polskiej gospodarki. A to jest jakby trochę inna historia. A gdy mówimy o stanie wojennym, to cały czas mówimy o tych lekcjach, które wynikały i to w jedną stronę, czyli tym pamięci o roku 70, ale też i o tym, co nastąpiło potem, czyli tym, że legenda sierpnia i z kolei dramat grudnia 81 roku dla kolejnych ludzi, którzy angażowali się w działalność, czy to opozycyjną, czy też działalność po prostu społeczną, był bardzo ważny.
Tak, no to było takie...
Sztafeta.
Tak, i taka kotwica też, tak, nie? Że to zakorzenienie, to moja tożsamość jest na przykład w sierpniu 80 roku. Ja jako dziecko, ja pamiętam, ja miałem 7 lat i byłem, ojciec strajkował w stoczni, ja byłem pod tą stocią i to potem na całe życie mnie, nawet chcąc, nie chcąc, wcale nie, ale to jakoś ciągle jest we mnie obecne, że ja nie potrafię się od tego uwolnić, nie? Choćbym nawet może chciał, nie? Ale nie potrafię się od tego uwolnić, tego doświadczenia bardzo mocnego sierpnia 80 roku i podejrzewam, tak jak też rozmawiam z tymi ludźmi, ludźmi, z działaczami, z tymi uczestnikami, że oni mają podobnie. Oni o tym mówią też, nie? Że ten sierpień, ci starsi mówią o grudniu 70 roku, że do dzisiaj chodzą na groby tych swoich kolegów. Wcale nie muszą tam chodzić, ale chodzą, składają kwiaty, wieńce, dbają o te groby, że to ich tak po prostu doświadczyło, naznaczyło, że oni jakby no mają do końca życia, będą tego doświadczać, to czuć, tak? Będą tym po prostu, nie? Nie,
no to jest akurat puenta, której pewnie oczekiwaliśmy, choć ona jest rzeczywiście czasami trudna, bo też musimy mieć jedno jeszcze zadanie, czyli próbować wytłumaczyć temu najmłodszemu pokoleniu, dlaczego tak bardzo związani jesteśmy z tymi datami, no ale zupełnie inna historia.
Ale to, co pan powiedział na koniec, że jest nadzieja, że potem jakby wydawało się, że jest koniec wszystkiego, stan wojenny jest końcem, jest beznadzieja, nie ma żadnych perspektyw, nie ma nic.
Okazał się być początkiem czegoś nowego.
Tak, mimo że nie zrealizowano tych obietnic naprawy i tak dalej, gospodarki i były represje, ale potem jakby no, coś nowego wyszło w tym 80, mimo tam wiadomo, wielu ludzi krytykuje i tak dalej. Ale ogólnie wydaje mi się, że ten 89, 90 przyniósł tą zmianę trochę też nieoczekiwanie, wydaje mi się. Nie?
To prawda, tym bardziej, że ona się odbywała też na innej nieco płaszczyźnie, już nie związkowej, a obywatelskiej w znacznie większym stopniu. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Doktor Arkadiusz Kazański z Instytutu Pamięci Narodowej był dzisiaj moim rozmówcą. Teoretycznie rozmawialiśmy o 13 grudnia 81 roku, ale tak naprawdę rozmawialiśmy o polskiej najnowszej historii. Myślę, że trochę tak jest, że właściwie trudno separować jeden temat od drugiego. Bardzo jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą rozmowę i dobranoc.
Trudno uciec od tych tematów. Dziękuję bardzo. Dobranoc Państwu.